Wyobraźmy sobie przez chwilę taki scenariusz, który na pierwszy rzut oka brzmi jak zarys doskonałego, mrocznego thrillera politycznego.
Mhm.
Państwo buforowe, wiesz, ten jeden sojusznik, który zawsze oddzielał nas od największego globalnego zagrożenia, właśnie przestało istnieć.
Po prostu zniknęło z mapy.
Zniknął. Zostajemy zupełnie sami, a obywatele z takim, no, sparaliżującym przerażeniem patrzą, jak najpotężniejsze i najbardziej bezlitosne imperium ówczesnego świata po prostu nieubłaganie się zbliża.
Tak.
Wróg, który wchłanie wszystko na swojej drodze, jest zaledwie o kilka kilometrów od granic naszej stolicy. W sensie to jest dystans dłuższego spaceru. Czuć niemalże oddech tej armii na plecach.
To jest obraz, szczerze mówiąc, obraz absolutnego, obezwładniającego terroru. Warto w ogóle uświadomić sobie skalę tego zagrożenia, bo mówimy tu o starożytnej armii asyryjskiej.
No właśnie.
Biorąc pod uwagę ich metody wojny psychologicznej i taką, wiesz, niesamowitą brutalność, to dr John Oswald w swoich analizach zauważa dość prowokacyjnie, że wiele nowożytnych reżimów totalitarnych mogłoby się przy nich wydawać wręcz łagodnymi. Asyryjczycy nie tylko podbijali, oni po prostu całkowicie wymazywali tożsamość narodów.
Rany, to jest i to właśnie nie jest fikcja z jakiejś platformy streamingowej, tylko historyczna rzeczywistość z roku 722 przed naszą erą.
Dokładnie tak.
Samaria, czyli ta dumna stolica północnego Królestwa Izraela, upada. Południowe Królestwo Juda zostaje na placu boju zupełnie samo, a asyryjska machina wojenna po prostu prze na południe.
Jasne.
Zresztą dzisiejsza analiza tekstów proroka Izajasza z tego okresu, szczególnie przez pryzmat świetnych 14 wykładów wspomnianego już doktora Oswalta o 28 i 29 rozdziale, to jest naprawdę fascynująca podróż.
Bardzo głęboka.
Sprawdzimy dzisiaj, dlaczego ten starożytny kryzys jest tak naprawdę takim idealnym lustrem, w którym odbijają się zupełnie uniwersalne mechanizmy. W sensie chodzi o to, jak w obliczu ekstremalnego strachu ludzka psychika ucieka w iluzję.
Mhm.
Komu decydujemy się ufać, gdy świat płonie? I dlaczego czasem najbardziej radykalnym aktem odwagi jest po prostu zatrzymanie się i czekanie?
Wiesz, to przejście od tej takiej makroskali upadających państw do skali mikro, czyli powiedzmy reakcji konkretnych przywódców, jest tu uderzające.
Tak.
Zauważmy, jak teksty z tej epoki często otwierają się słowem, które tradycyjnie tłumaczymy jako biada.
Aha.
Problem polega na tym, że dzisiaj to słowo kojarzy się z takim, wiesz, z gniewnym grożeniem palcem, prawda? Z rzucaniem klątwy.
No tak, jak ktoś mówi biada wam, to od razu wyobrażamy sobie potępienie.
Dokładnie. Tymczasem w hebrajskim oryginale to jest dźwięk głębokiego, rozdzierającego żalu. To nie jest okrzyk triumfu nad pokonanym wrogiem, ale raczej taki lament zapowiadający po prostu nieuchronny pogrzeb.
Oh, wow, czyli to zmienia zupełnie postać rzeczy. I ten lament jest skierowany na bardzo konkretny obraz, który ma w sobie coś niezwykle filmowego.
Mm-hmm.
Chodzi o Efraim, czyli wspomnianą Samarię. Mamy tu opis murów miasta zbudowanych na szczycie wzgórza, które wznoszą się nad niezwykle bogatą żyzną doliną. Z daleka przypomina to taką majestatyczną koronę.
Symbol niewzruszonej potęgi i luksusu, jasne.
Tak, ale kiedy kamera w tej narracji jakby zbliża się do samej elity noszącej ową koronę, okazuje się, że przywódcy są kompletnie pijani i zaślepieni arogancją. Okej, rozpakujmy to na chwilę.
No, spróbujmy.
Zastanawiałem się nad tym, na ile to jest obraz dosłowny. Znaczy, czy mówimy o pałacowych korytarzach pełnych potłuczonych dzbanów z winem? Czy to raczej bardzo ostra metafora polityczna, wiesz, takie upojenie władzą i przekonaniem o własnej nieomylności?
Szczerze mówiąc, historyczny kontekst sugeruje, że te dwie rzeczy zlewają się tu w jedno.
Mhm.
Ekstremalne bogactwo bardzo często rodzi takie fizyczne dekadencje, ale przede wszystkim wykrzywia percepcję rzeczywistości.
Mhm.
Liderzy są tak zapatrzeni w swoją pozycję, że tracą kontakt z realiami geopolitycznymi. Pyrcha działa tutaj dokładnie tak samo jak alkohol. Po prostu znieczula na sygnały ostrzegawcze.
No, to uderza w punkt. Kiedy o tym myślałem wcześniej, przyszedł mi do głowy obraz kogoś, kto budzi się rano po naprawdę dzikiej imprezie.
Okej.
Wiesz, leży w błocie, w potarganym imprezowym wieńcu na głowie. Wczoraj wieczorem, w swoim własnym mniemaniu, był absolutnym królem życia, panem świata.
Tak, klasyka.
A dziś rano jest po prostu żałosnym pośmiewiskiem, tylko że on wciąż tego nie wie.
Nie zdaje sobie sprawy.
Nadal uważa się za niezwyciężony, zupełnie nie zauważając, że jego korona właśnie jest wdeptywana w ziemię przez nadciągający z północy walec.
To jest, wiesz, bardzo trafna i jednocześnie niezwykle brutalna wizualizacja. I w bezpośrednim kontraście do tej wdeptanej w błoto fałszywej korony pychy pojawia się pojęcie korony prawdziwej. To fascynujący moment, w którym wprowadzane jest hebrajskie słowo miszpat.
Czekaj, miszpat. Z tego, co pamiętam, to zazwyczaj tłumaczy się to po prostu jako sprawiedliwość, prawda?
Tak, najczęściej tak.
Ale sprawiedliwość kojarzy się nam dzisiaj z salą sądową, z sędzią uderzającym młotkiem i z wymierzaniem kary. To brzmi bardzo tak, no, sucho i prawniczo.
I to, co jest tutaj fascynujące, to fakt, że właśnie to jest najczęstszy błąd w rozumieniu tego pojęcia. Doktor Oswald mocno podkreśla, że miszpat to coś bez porównania głębszego niż tylko litera prawa.
To znaczy?
To jest raczej przywrócenie właściwego, pierwotnego porządku całego stworzenia. To jest harmonia. Bóg jest opisany jako prawdziwa korona i diadem, który ma przynieść ów miszpat, czyli zaprowadzić naturalny, zdrowy porządek dokładnie tam, gdzie krótkowzroczność i upojenie liderów wprowadziły całkowity chaos.
Aha, czyli to nie jest takie uderzenie młotkiem sędziego.
Nie, to nie jest wymierzanie kary dla samej kary, ale raczej taka desperacka próba ustawienia świata z powrotem na właściwych torach.
Dobrze, ale przyjrzyjmy się temu chaosowi z perspektywy zwykłego człowieka na ulicy. Skoro elity są upojone swoim ego i, no powiedzmy sobie wprost, kompletnie odklejone od rzeczywistości, jak to wpływa na społeczeństwo?
To jest kluczowe pytanie.
Wyobrażam sobie kogoś, kto próbuje po prostu zrozumieć, co się dzieje, kiedy gigantyczna armia stoi u bram, a w telewizji, mówiąc współczesnym językiem, słyszy tylko absolutny bełkot. I tu w tekstach pojawia się pewna przedziwna fraza z hebrajskiego.
Kaw wa kaw, lejw w lejw.
Tak. Kaw wa kaw, lejw w lejw. Przyznaję, że kiedy czyta się to na głos, to w ogóle nie brzmi jak poważny przekaz polityczny czy religijny. Szczerze, brzmi to jak coś, co powiedziałoby roczne dziecko.
Ponieważ dokładnie takie było jej zadanie. Badacze wskazują, że te słowa to najprawdopodobniej nonsensowne sylaby, które celowo naśladują gaworzenie niemowlaka.
Niesamowite.
Zobaczmy, jaka kryje się za tym diagnoza społeczna. Przywódcy, kapłani i politycy, mając za zadanie uczyć naród prawdy, zawiedli na całej linii. Zamiast przygotować społeczeństwo na nadciągającą katastrofę, serwowali im wygodne kłamstwa. W efekcie całe społeczeństwo zostało sprowadzone do poziomu intelektualnych niemowląt. Ludzie w obliczu wojny potrzebują, jak to ujmują teksty, twardego pokarmu, brutalnej prawdy. Tymczasem karmiono ich rozcieńczonym mlekiem, takim uspokajającym, niezrozumiałym bełkotem.
Więc co to wszystko oznacza w praktyce? To mrożące krew w żyłach, jak łatwo społeczeństwo daje się zinfantylizować. Traktuje się dorosłych ludzi jak dzieci, opowiadając im ładne bajki na dobranoc o tym, że wszystko będzie dobrze, podczas gdy dom już zajmuje się ogniem z każdej strony.
Tak jest. A konsekwencje tego wygładzania rzeczywistości są bezlitosne. Ponieważ elity nie potrafiły przekazać prawdy we własnym ojczystym języku, pojawia się zapowiedź, że do nauki wykorzystani zostaną ludzie o obcych wargach.
Obcy wargach.
Tak, to jest bezpośrednie odniesienie do języka asyryjskiego najeżdżcy.
Orany?
Innymi słowy, skoro łagodna nauka z wewnątrz została odrzucona przez pychę, twarda nauka przyjdzie z zewnątrz. I w materiale źródłowym dr Oswald podaje przykład, stawia taką odważną tezę, patrząc na historię z perspektywy teologicznej.
Co to za przykład?
Zastanawia się na przykład, czy wydarzenia takie jak ataki z 11 września w Stanach Zjednoczonych nie przypominają tego starożytnego mechanizmu.
Okej.
Zaznaczam tu wyraźnie, że raportujemy to z całkowitą neutralnością jako ilustrację z jego wykładu. Oswald sugeruje, że czasem dramatyczny wstrząs z zewnątrz, to użycie obcych warg, to jedyny sposób, by wybudzić społeczeństwo całkowicie uśpione przez materializm, rozrywkę i iluzję własnej nietykalności.
Zaraz. Muszę tu wejść w słowo, bo to jest bardzo trudna pigułka do przełknięcia.
Jasne, rozumiem.
Brzmi to trochę tak, jakby brutalna inwazja czy terroryzm miały być traktowane jako jakieś drastyczne narzędzie edukacyjne. To ociera się o okrucieństwo, a nawet o obwinianie ofiar za to, że zostały zaatakowane, bo rzekomo zbytnie skupiły się na rozrywce. Znaczy, trudno mi się z tym tak po prostu zgodzić.
To bardzo naturalny i w pełni uzasadniony opór z twojej strony. Ale zauważmy, o co dokładnie chodzi w tej koncepcji w materiale źródłowym. Tu absolutnie nie ma mowy o usprawiedliwianiu zła czy przypisywaniu najeźdźcy szlachetnych intencji, a Syria pozostaje w tej narracji siłą skrajnie destrukcyjną.
Okej, to ważne rozróżnienie.
Chodzi raczej o zrozumienie wielkich cykli historycznych. Kiedy społeczeństwo buduje swoją tożsamość wyłącznie na takich kruchych podstawach konsumpcjonizmu i przekonaniu, że jest całkiem bezpieczne dzięki swoim murom, no to staje się ślepe.
Mhm.
Wstrząs obnaża po prostu to, co już wcześniej było spróchniałe. Złudzenie bezpieczeństwa pęka, a to, co zostaje, zmusza do refleksji nad tym, na czym tak naprawdę opieramy nasze życie.
Odsłonięcie spróchniałych fundamentów. No to ma sens z tej perspektywy. I wiesz, kiedy północ ze swoim infantylnym niezrozumieniem świata upada, uwaga tekstów Izajasza przenosi się nagle na południe do Jerozolimy.
Tak.
I można by oczekiwać, że widząc tragedię sąsiadów, no wyciągną z tego wnioski, prawda? Ale tamtejsze elity są chyba jeszcze gorsze.
Zdecydowanie.
I zamiast jakiegoś realizmu wpadają w panikę, ale połączoną z ogromną arogancją. Pojawia się tam specyficzna grupa określana mianem szyderców. Podobno w tamtym kręgu kulturowym to była najcięższa możliwa zniewaga.
Tak, ponieważ szyderca to nie jest ktoś, kto po prostu z niewiedzy popełnia błędy, wiesz? Szyderca charakteryzuje się cynizmem. To ktoś, kto świadomie drwi z moralnego porządku i mądrości.
Aha, czyli on wie, co robi.
Dokładnie. I ci właśnie cyniczni politycy w Jerozolimie chwalą się, że znaleźli wyjście z beznadziejnej sytuacji. Twierdzą, że zawarli pakt ze śmiercią.
Pakt ze śmiercią? Brzmi jak układ z diabłem.
Historycznie rzecz biorąc, mogło to oznaczać tajny układ dyplomatyczny z Egiptem, który miał stanowić taką przeciwwagę dla Asyrii, ale w ówczesnym kontekście kulturowym mogło to też oznaczać zwrócenie się do kananejskiego bóstwa śmierci, Mota.
O, rany.
W ich pokrętnej logice, jeśli wejdą w układ z samą siłą destrukcji, to zniszczenie ich po prostu ominie.
To jest czysty absurd. Brzmi to dosłownie tak, jakby ktoś próbował kupić fałszywą polisę ubezpieczeniową na życie u samego ponurego żniwiarza. Wierząc, że jak zapłaci mu odpowiednią stawkę, to kostucha o nim jakoś zapomni.
Bardzo dobre porównanie.
To jest definicja ufania w iluzję. I uderza mnie, wiesz, jak bardzo ten mechanizm przetrwał do naszych czasów. Dzisiaj naszymi paktami ze śmiercią, tymi takimi ubezpieczeniami od chaosu, rzadko są ołtarze obcych bóstw.
Jasne, że nie.
Zastąpiliśmy je potęgą militarną, cyframi na kontach bankowych czy potężnymi murami grodzonych, monitorowanych osiedli. Naprawdę wierzymy, że jeśli zgromadzimy wystarczająco dużo tych zasobów, śmierć i chaos po prostu odbiją się od naszych drzwi.
Ujęto to w starożytności niezwykle celnie. To jest po prostu ukrywanie się w kłamstwie. I tu z pomocą w zrozumieniu tego psychologicznego mechanizmu przychodzi bardzo wnikliwa myśl Dietricha Bonhoeffera.
Uwielbiam gościa. Co powiedział?
Bonhoeffer stwierdził kiedyś: naprawdę posiadasz coś tylko wtedy, gdy w głębi serca wiesz, że poradziłabyś sobie bez tego.
Wow.
Bez tego militarnego sojuszu, bez określonego statusu finansowego, po prostu nie przetrwasz, to tak naprawdę ty nie posiadasz tej rzeczy. To ona posiada ciebie.
Jesteś jej zakładnikiem.
Jesteś zakładnikiem, dokładnie.
Być niewolnikiem własnego poczucia bezpieczeństwa. Znam historię, którą dr Oswald przytacza jako doskonały kontrast dla takiej postawy. To losy Horatio Spofforda. To był tak XIX-wieczny prawnik i przedsiębiorca z Chicago.
Znam tę historię. Mhm.
Człowiek ten miał dosłownie wszystko. Po czym w wielkim pożarze miasta w 1871 roku stracił niemal całą potężną fortunę. A jakby tego było mało, krótko potem wysłał żonę z 4 córkami w rejs do Europy. Statek zatonął na Atlantyku. Przeżyła tylko żona.
O rany, to niewyobrażalna tragedia.
Tak. I posłuchaj, kiedy Spofford płynął innym statkiem, by do niej dołączyć i mijał to miejsce, w którym na dno poszły jego dzieci, napisał słynną pieśń It is well with my soul, czyli spokój w mojej duszy.
Ta historia zawsze wywołuje we mnie ciarki. Przetrwać utratę dosłownie wszystkiego, co stanowiło o twoim ziemskim bezpieczeństwie i wciąż odnajdywać głęboki spokój.
Mhm.
To wymaga fundamentu, który jest całkowicie niezależny od zewnętrznych okoliczności.
I to naturalnie prowadzi nas do tego, jaka jest odpowiedź na ów cyniczny pakt ze śmiercią. Kontrast jest wyraźny. Wybudujecie na dyplomatycznych kłamstwach i iluzjach, podczas gdy w Sionie zostaje położony ten prawdziwy fundament, wypróbowany kamień węgielny.
Zgadza się.
Złudne sojusze z Egiptem rozsypią się w pył przy pierwszym uderzeniu asyryjskiego tarana, ale konstrukcja oparta na tym solidnym kamieniu przetrwa. W tekstach pojawia się tu przepiękne zdanie. Kto w niego wierzy, nie będzie się spieszył.
Piękne.
Nie będzie panikował. W sensie, wiesz, nie miota się od ściany do ściany, kiedy docierają do niego katastrofalne wiadomości. Zaufanie objawia się brakiem takich gorączkowych, przerażonych ruchów.
Brak paniki jako ostateczny dowód zaufania to wywraca do góry nogami nasze instynktowne reakcje. Powstaje jednak pytanie, jeśli te wszystkie skomplikowane, geopolityczne, mądre rozwiązania zawodzą, to gdzie w ogóle powinniśmy szukać zrozumienia tego, jak funkcjonuje prawdziwy porządek rzeczy?
Zaczyna się robić naprawdę ciekawie.
Tak, bo odpowiedź zawarta w 20 rozdziale Księgi Izajasza jest zaskakująco przyziemna i uderza prosto w intelektualną pychę elit. Zostajemy skonfrontowani z analogią prostego rolnika.
To jest absolutnie fascynujący moment, bo schodzimy z tych pałacowych, wyłożonych marmurem korytarzy wprost na brudne, zaorane pole.
Dokładnie.
Mamy prostego, wiesz, niewykształconego rolnika, kogoś, kto nigdy nie uczył się strategii militarnej ani jakiejś wielkiej dyplomacji. A jednak ten człowiek rozumie rzeczywistość lepiej niż wszyscy cyniczni politycy z Jerozolimy. Rolnik po prostu wie, że z naturą się nie negocjuje, prawda?
Mm-hmm.
Wie, że najpierw trzeba ciężko zaorać ziemię, potem trzeba ją zabrunować, żeby rozbić grudy. On nie idzie na skróty.
Nie może.
Nie rzuca nasion w najgorsze letnie upały, krzycząc na pole, żeby natychmiast wydało plon. Rozumie, że świat ma swój wbudowany przez Twórcę taki niezmienny rytm.
Dokładnie tak. Rolnik współpracuje z rytmem stworzenia, podczas gdy elity w Jerozolimie zachowywały się tak, jakby mogły ten rytm nagiąć do własnej woli. I to odklejenie od rzeczywistości osiąga punkt kulminacyjny w 29 rozdziale, gdzie Jerozolima zostaje nazwana bardzo tajemniczym słowem Ariel.
Ariel?
Oznacza ono miasto Boga albo wręcz palenisko ofiarne. Elity żyły tam w stanie po prostu potwornej hipokryzji i samouwielbienia. Stworzyły sobie teologię, która była skrajnie naiwna, wręcz transakcyjna.
W jakim sensie transakcyjna?
Wiesz, powtarzali sobie. Przecież Bóg musi nas obronić przed Asyrią. Gdzie niby będzie mieszkał, jeśli wróg zniszczy świątynię? Jak on przetrwa bez naszych regularnych ofiar? Jesteśmy mu niezbędni do funkcjonowania.
Zrobili z sakrum rodzaj kosmicznego automatu z przekąskami. Wrzucasz ofiarę, wyciągasz bezpieczeństwo narodowe. Całkowicie zatracili pojęcie, z kim tak w ogóle mają do czynienia.
To jest świetne określenie z tym automatem. I ta arogancja spotyka się z dramatyczną odpowiedzią. Zapowiedziane zostaje zrównanie ich z ziemią. Ci sami ludzie, którzy tak głośno i pewnie krzyczeli o swojej niezniszczalnej potędze, zostaną sprowadzeni do prochu. Ich głosy, kiedyś pełne buty, będą teraz szeptać z ziemi, przypominając ledwie słyszalne głosy duchów. Upadek jest tu absolutny.
Od głośnego pijackiego rechotu na szczytach władzy do cichego szeptu z pyłu pod butami najeźdźcy, wydawałoby się, że to już całkowity koniec, kurtyna opada, ale narracja w tym momencie wykonuje ostry zwrot, prawda? Zniszczenie nie jest puentą.
Zdecydowanie nie. I jeśli połączymy to z szerszym kontekstem, to jest być może najważniejsza koncepcja w całej tej starożytnej analizie. Dr. Oswald formułuje to jako absolutną regułę. Uwaga, sąd nigdy nie jest zamierzonym przez Boga ostatnim słowem.
Wow. Mhm.
To jest niezwykle istotne, by to zrozumieć. Ta surowość, ten ogień asyryjskiego najazdu, to nie jest, wiesz, ślepa zemsta rozgniewanego bóstwa. To jest raczej proces destylacji. Ogień ma za zadanie strawić kłamstwa, spalić te puste iluzje, usunąć to, co fałszywe. Kiedy ten bardzo bolesny proces oczyszczania osiągnie swój cel, dzieje się coś niezwykłego.
To znaczy co?
Brutalni wrogowie, którzy wydawali się niepokonaną siłą, mają po prostu zniknąć, rozwiać się nagle jak sen po przebudzeniu. Narzędzie staje się po prostu niepotrzebne.
Kiedy spojrzymy na ten kryzys jako na potężny proces oczyszczania, musimy zadać sobie pytanie, co właściwie wymagało aż tak drastycznego leczenia? Dlaczego trzeba było aż wstrząsu na skalę geopolitycznej, by obudzić ten naród?
No właśnie.
Odpowiedź kryje się w słynnych słowach, które bardzo mocno uderzają w to, jak postrzegamy autentyczność. Słyszymy tam diagnozę, że lud ten zbliża się do Boga wyłącznie swoimi ustami. Wypowiadają wszystkie poprawne formułki, biorą udział w skomplikowanych ceremoniach, ale ich serca są oddalone o lata świetlne.
Mhm.
Cała ich pobożność zredukowała się do wyuczonych na pamięć ludzkich reguł. To przestała być relacja, a stała się zimna, mechaniczna rutyna.
Rutyna, która z kolei daje fałszywe poczucie kontroli. Religijność oparta na takim, wiesz, odhaczaniu punktów z listy jest po prostu bardzo wygodna. Robisz swoje, płacisz podatek ofiarny i uważasz, że sprawa jest załatwiona.
Jasne.
To wynika z przyzwyczajenia i pychy, a nie z jakiejś autentycznej miłości czy w ogóle chęci przemiany.
Tworzy się perfekcyjna, lśniąca fasada, za którą kryje się absolutna pustka. I to jest ten moment, w którym te starożytne zwoje zaczynają niebezpiecznie przypominać wiadomości z dzisiejszego poranka. Kiedy patrzy się na tę dynamikę, trudno uciec od refleksji. Jak często potężne współczesne instytucje, korporacje, a nawet nasze własne prywatne działania, to po prostu precyzyjne odgrywanie ról.
Zbyt często.
Robimy rzeczy, które z zewnątrz wyglądają nienagannie, wiesz, spełniają wszystkie procedury, ale brakuje im jakiegokolwiek autentycznego rdzenia. A problem polega na tym, że kiedy pojawia się prawdziwy kryzys, kiedy, metaforycznie rzecz ujmując, asyryjska armia staje pod naszymi drzwiami, ta wyuczona, fasadowa moralność rozsypuje się w drobny mak, natychmiast ustępuje miejsca panice i podpisywaniu owych paktów ze śmiercią, byle tylko ocalić skórę.
Tak, brak fundamentu zawala całą konstrukcją przy pierwszym, silniejszym wiatrze. Zrozumienie, w jakie iluzje najchętniej uciekamy, kiedy boimy się rzeczywistości, to absolutnie konieczny krok, żeby w ogóle móc zbudować cokolwiek trwałego.
Mhm. Ten kamień węgielny, o którym wspominaliśmy, wymaga zburzenia tej fasady. Wymaga po prostu stanięcia w prawdzie o własnej bezradności.
I ta konieczność stanięcia w prawdzie prowadzi nas powoli do końca naszej analizy, ale i do bardzo intrygującej myśli, z którą warto pozostać po jej wysłuchaniu. Przeszliśmy długą drogę od upadającej korony pychy przez niemowlęcy bełkot przywódców, te fałszywe pakty ze śmiercią i lekcje prostego rolnika, aż po obietnicę, że oczyszczający sąd ma prowadzić do prawdziwego odnowienia fundamentów.
Mhm. Pełen obraz. Biorąc jednak pod uwagę dzisiejszy bezprecedensowy natłok informacji i technologiczną architekturę naszej codzienności, można odnieść wrażenie, że historia, w pewnym sensie zatoczyła koło. Zastanówmy się głębiej nad współczesnymi algorytmami mediów społecznościowych i tymi szczelnie zamkniętymi bańkami informacyjnymi, w których tak chętnie spędzamy czas.
To jest świetny punkt.
Czy to przypadkiem nie jest nasza nowoczesna, do szpiku kości, wersja starożytnego kaw-wa-kaw? Pojawia się niezwykle ważne pytanie. Czy z własnej nieprzymuszonej woli nie decydujemy się dziś na karmienie się takim przyjemnym, nieskończonie skrolowanym, niemowlęcym bełkotem?
Mhm.
Tym wygładzonym przekazem, który skutecznie zagłusza brutalną złożoność otaczającego nas świata, tylko dlatego, że panicznie boimy się zmierzyć z prawdziwym, obiektywnym porządkiem rzeczy. Z wyborem pomiędzy ucieczką w komfortową iluzję, a trudnym zaufaniem niewzruszonym fundamentom. Zawsze przychodzi w historii taki moment, kiedy mur obronny upada, a wtedy bezlitośnie weryfikuje się to, z czego zbudowaliśmy nasz świat. Do usłyszenia.
Do usłyszenia.